Rozmawiam z panem Maciejem Grzybowskim, wybitnym pianistą, który wystąpi podczas otwarcia nowego budynku Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Wiemy, jaki to będzie recital, jaki to będzie program. Jest to program bardzo rozpięty, jeżeli chodzi o epoki, style, nazwiska tych kompozytorów. Chciałbym właśnie zapytać, jaki był pomysł na ten recital i czy układając taki program, myśli pan po prostu o utworach, które lubi pan grać, czy jest w tym pewna jakaś narracja, pewna opowieść, którą stara się pan przekazać, budując ten program w taki, a nie inny sposób?
Znaczy jest jedno i drugie. Trudno to rozdzielić. No, granie tego, co, jak pan powiedział, nam się podoba i łączenie tego w jakąś taką kontinuum, to trudno to rozdzielić. To znaczy trudno w tym kontinuum pomieścić coś, co nam się podoba i coś, co nam się nie podoba. Byłoby to dosyć karkołomne chyba, jeśli w ogóle możliwe. A z drugiej strony, jeżeli mamy jakąś spójną wizję artystyczną, no to ona musi się w jakąś narrację spójną ułożyć. To jakby wynika z istoty rzeczy. Mój program, czy też może nawet bardziej to, jak go przedstawię, no powinien się tłumaczyć sam. Jeżeli się nie tłumaczy sam, no to tłumaczenie go, zwłaszcza przed koncertem, uważam za bezprzedmiotowe.
Czy jest pewna różnica, czy czuła pan pewną różnicę wykonując utwór na przykład Mozarta, a wykonując utwór Andrzeja Czajkowskiego? Czy po takiej ilości tych premier to wciąż jesteś wyjątkowo? Czy wciąż jest w tym jakaś taka silniejsza emocjonalna nuta?
No tak, skoro gram, to jest dla mnie pytanie, czy jest dla słuchaczy, dla odbiorców. Wydaje mi się, że nie tylko muzyka tutaj granego przeze mnie Andrzeja Czajkowskiego jest i myślę, że długo jeszcze będzie relatywnie słabo znana. Myślę, że też akurat ten Mozart, którego będę grał, relatywnie też nie jest zbyt dobrze znany. W związku z tym to jest w ogóle pytanie o poziom czy stopień świadomości przyswojenia naszej kultury muzyki w ogóle. Pytanie można byłoby skierować do odbiorców, czy im jest potrzebne słuchanie czwartej sonaty Mozarta, albo wals noble Saint-Immortal Ravela, albo inwencji Andrzeja Czajkowskiego. Ja wiem, że potrzebuję komunikować tę sztukę, tę muzykę. To tyle mogę powiedzieć.
A pamięta pan, jak pan trafił na muzykę Andrzeja Czajkowskiego i co w tej muzyce takiego było, jeżeli to się da powiedzieć, co sprawiło, że podjął pan taką decyzję, że będzie pan nie tylko wykonywał tę muzykę, ale ją propagował i chyba można powiedzieć, że propagował z coraz większym sukcesem.
Historia moich kontaktów z postacią Andrzeja Czajkowskiego jako człowieka i jako artysty, w tym i kompozytora, i pianisty, to też trzeba wyraźnie rozróżnić, że to są dwie jego działalności artystyczne, właściwie od siebie niezależne, bo wykonań Andrzeja Czajkowskiego i jego muzyki no nie jest zbyt wiele. To są śladowe właściwie rzeczy, w związku z tym to jest inny repertuar, a pozostały nagrania innych wykonawców niż on, przecież nie tylko pianistów. Ta postać mnie fascynowała już od bardzo dawna, właściwie od lat 80., ale na równi z innymi postaciami związanymi z konkursem chopinowskim, no bo to jakby była, prawda, taka w tej naszej polskiej bolszewi, to był jeden z nielicznych powodów do jakiejś dumy, prawda, konkurs chopinowski. Potem dowiedziałem się, że również komponował, a sam wówczas na początku lat 90. mocno zaangażowałem się w wykonywanie muzyki XX wieku, muzyki współczesnej, bardzo często były to w ogóle prawa wykonania. Poznałem wówczas na początku lat 90. pana Jana Webera, który znał Andrzeja Czajkowskiego, który dużo mi o nim mówił. Rozmawiałem również z naszymi akademikami warszawskimi, którzy niewiele właściwie pamiętali Andrzeja Czajkowskiego, a nawet jeden z luminarzy powiedział mi, że był tutaj taki bardzo zdolny i wyjechał, słuch po nim zaginął. No, nie można pogratulować temu akademikowi słuchu. No i potem przyszła lektura mojego Diabła Stróża, czyli korespondencji Czajkowskiego. No i tutaj to był szok. To była rzeczywiście jakaś taka sprawa transgresyjna. Nagle znalazłem się w jakimś zupełnie no nieznanym mi do tej pory i właściwie do tej pory teraz, jak rozmawiam, również świata. Nie znam czegoś podobnego. Jest to taka właśnie jednostkowa, osobna osobliwość, że tak powiem. I no, z nich się dowiedziałem bardzo dużo o Czajkowskim jako człowieku. Też w perspektywie, w optyce osoby, która z nim korespondowała. To są właśnie listy dwóch osób. W 99% to jest korespondencja między dwoma osobami. Dwoma tymi samymi osobami. To był 93 rok, ta lektura. I w tym momencie stwierdziłem, że dobrze byłoby z racji na moje właściwie już bardzo duże zaangażowanie w muzykę współczesną dotrzeć do tej muzyki. No, zajęło mi to kolejne 10 lat, ale nie dlatego, że aż tyle tego szukałem, tylko no, wieloma rzeczami się zajmowałem. No, człowiek ledwo skończył studia, więc zachwystywał się różnymi rzeczami i Czajkowski gdzieś tam pulsował sobie w tle, bardzo istotnym, ale jednak w tle. No i w pewnym momencie już nawet nie pamiętam, co było. Aha, pan Franciszek Wybrańczyk, niezapomniany menadżer Sinfonii Warszawy, doszedł do mnie słuchy, że planował koncert kompozytorski Andrzeja Czajkowskiego, więc to też był taki istotny impuls, prawda, że taka postać, taka orkiestra, jeszcze w Warszawie, prawda, w mieście, w którym mieszkam. No a potem już jak były partytury, no to przyszedł, nie wiem nawet, czy to można nazwać szokiem, znaczy nie spodziewałem się takiej jakości muzyki. Nie spodziewałem się takiej jakości muzyki i w sensie rzemiosła, co jest no, może nie najistotniejsze, ale jednak dla ścisłości po prostu to zaznaczę, ale przede wszystkim przekaz duchowy, artystyczny, etyczny nawet, co może być sformułowaniem dosyć ryzykownym, bo sztuka raczej jest immoralna. Ale biorąc pod uwagę losy Andrzeja Czajkowskiego, no, zauważyłem pewną taką kompleksowość tego przekazu. No i potem nie ukrywam, że wielokrotnie spotykałem się z bardzo intensywną reakcją na tę muzykę.
Czy to poznanie dramatycznych losów Andrzeja Czajkowskiego było istotne albo konieczne do wykonywania tej muzyki?
Nie, absolutnie nie. To znaczy, to są dwie rzeczy, które się... To tak jak jest przy wszystkich różnicach, tak jak jest na przykład z Beethovenem czy Mozartem, którzy przy wszystkich różnicach między nimi mieli dosyć tragiczne losy osobiste, prywatne. Mozart nawet uważam, że paradoksalnie względem legend, czy też legendy dotyczącej obu kompozytorów, wydaje mi się, że Mozart w moim odbiorze o wiele bardziej jako tragiczny żywot miał tutaj na tym łespadole niż Beethoven, który zawsze zwyciężał, zawsze wyprostowany wychodził z opresji, których lokował go jego własna osobowość tak naprawdę. No, nie był bezbronny. Wręcz odwrotnie, był szalenie uzbrojony, natomiast Mozart był kompletnie bezbronny. No, nie odcinam się od tego jako istota chłonąca jakieś tam żądna wiedzy jakieś i doświadczenia. Natomiast w momencie kontaktu z partyturą albo kontaktu z wykonaniem, które słucham, nie ma albo nie powinno, czyli de facto nie ma to związku. Oczywiście to się gdzieś dopełnia, no byłoby szalonym paradoksem, gdyby twórca zupełnie rozmijał się, czy zaprzeczał jego działalności na przykład artystycznej lub odwrotnie. Ta działalność zaprzeczałaby temu takiemu zwykłemu człowieczemu bytowi. No tak jest u Stefana Kisielewskiego, który powiedział po prostu, że jemu się to nie kojarzy. Ten wymiar artystyczny, w którym przebywał i w którym czuł się dobrze, z jego po prostu zwykłym życiem. W momentach bardzo tragicznych swojego życia, na przykład w czasie II wojny światowej, pisywał sobie, jak to sam mówił, walce i fokstroty. No i tu właśnie dodał, bo mnie się to nie kojarzy. Także no są takie oczywiście wypadki, ale raczej są rzadkie. Natomiast to nie jest żaden warunek sine qua non, taki przepływ poziomy. Jest ten przepływ poziomy, natomiast on w żadnej mierze nie warunkuje i nie decyduje o odbiorze. W końcu Andrzejem Czajkowskim, Beethovenem, Mozartem, Kisielewskim czy Ravelem interesuje się no nie dlatego, że jakimi byli ludźmi, bo być może... A nawet na pewno bywali równie wspaniali, jeśli nie wspaniali ludzie, którymi warto byłoby się zainteresować. Kontakt z człowiekiem z powodu jego działalności artystycznej jest bardzo ciekawy i uzupełniający, natomiast w żadnej mierze nie powinien warunkować, prawda? Chopin był paryskim dandysem, o którego względy zabiegano i mógł być postrzegany jako taki właśnie, jego Mickiewicz nazywał Bawidamkiem i tam piszący walczyki dla publiczności, natomiast jakie miał rozterki, jakim był szalenie rozdartym człowiekiem i jakimś niepogodzonym, nosił jako osoba prywatna, nosił wszelkie cechy, które zaprzeczają jego wizerunkowi na tych paryskich salonach i nawet w pewnym sensie jego człowieczeństwo nie ma dostępu do tej muzyki. Oczywiście to nie jest taka prosta sprawa, ale no na pewno u Beethovena to przełożenie życia na sztukę jest o wiele większe niż u Chopina, a już nie mówię o Bachu, o którym właściwie na podstawie jego muzyki, o nim jako o człowieku, który sobie żyje z tygodnia na tydzień czy z roku na rok, to właśnie nic nie można powiedzieć. Można powiedzieć wszystko o jego duchowości i to jest najdoskonalszy i najwierniejszy portret duchowości człowieka w sztuce muzycznej. Natomiast o nim, jak no porównanie do Beethovena, gdzie właściwie tam to kołatanie, prawda, los pukający, muss sein, es muss sein, tak dalej. No można powiedzieć, że to jest taki trochę Stachura ten Beethoven. No, Bach jest po prostu przeciwieństwem Stachury. Natomiast Czajkowski tak. W Czajkowskim bez wątpienia ten element humanistyczny, nie wiem jak to nazwać, bytu po prostu, no tragicznego, nie znam kompozytora przynajmniej, który miałby tak tragiczny żywot i to zawiązany od samego początku, znaczy w dzieciństwie i to bardzo wczesne. W związku z tym rzeczywiście u Andrzeja Czajkowskiego jest bardzo trudno to rozdzielić, natomiast można to rozdzielić i ta sztuka muzyczna jego jest absolutnie największej próby z mojego punktu widzenia wykonawcy. Może to nie, oczywiście Mozart, czy Bach, czy Chopin, nie o tym mówię, natomiast jeżeli ich zaliczyć do pierwszej kategorii, gdzie jest bardzo niewielu kompozytorów, to Czajkowski jest na pewno nie niżej niż w drugiej.
Chciałem zapytać też o taką stricte już muzyczną stronę tych utworów Czajkowskiego, bo opisy tych wykonań, które też pojawiały się przy okazji Kupca Weneckiego, czy teraz, które się pojawiają przy okazji tej płyty Agaty Zubel, jakby zawsze zawierają taką frazę, że on może się kojarzyć z tym i tamtym, ale generalnie to był takim artystą osobnym, którego trudno zaszufladkować, przypisać do jakiegoś innego nazwiska. Czy by się pan z tym zgodził? Czy są jacyś inni dwudziestowieczni kompozytorzy, którzy wydają się mu szczególnie bliscy?
Oczywiście, Bartok Prokofiew. Nawet nie trzeba grać, wystarczy spojrzeć w partyturę. Natomiast no, to jest pytanie, co to znaczy być oryginalnym. Wie pan, Lutosławski kiedyś coś takiego pięknego powiedział, że być oryginalnym to starać się zachowywać tak jak inni i nie móc tego osiągnąć. Chopin był zapatrzony w Bacha i w Mozarta, prawda? No, tam jeszcze Bellini. Otrząsał się na swoich współczesnych, jego sprawa. Natomiast no, trudno powiedzieć, żeby był epigonem Bacha, czy Mozarta, czy Belliniego. Tak samo jest Czajkowskim. Czajkowski ma swój absolutnie niepowtarzalny język muzyczny. Podobnie jak u Lutosławskiego, którego uważał za swojego absolutnego mistrza, wynikający bardziej z harmoniki niż z melodyki. Lutosławski zawsze utyskiwał, że nie umiał pisać melodii, prawda? Więc te linie melodyczne są u niego zawsze funkcją, takim integralnym elementem harmoniki. I podobnie jest u Czajkowskiego, choć wydaje mi się, że akurat jego, nazwijmy to kolokwialnie, talent melodyczny, bo może w jego samoocenie wypadłby lepiej niż w samoocenie Lutosławskiego. Natomiast oryginalność nie oznacza wyrośnięcia znikąd, bo wyrośnięcie znikąd jest nihilizmem, no i to jest w ogóle zjawiskiem akulturowym, a historycznym wręcz. Więc ja widzę w Andrzeju Czajkowskim, w jego muzyce, która jest po prostu pulsującym mięsem, czy jakąś taką fizjologią, którą wąchamy, przynajmniej ja. Tam widać fascynację właśnie Bartokiem, słychać fascynację Prokofiewem, słychać fascynację Serockim. Myślę, że gdzieś jest Berg, czy w ogóle dodekafoniści, Schönberg, nawet Webern, mimo że Andrzej się od serializmu raczej odcinał, znaczy w sensie w praktyce się odcinał, nie spotkałem żadnego jego serialnego utworu, chociaż na pewno wykorzystywał, gdzieś sycił się również tym, to znaczy mimo że budował swoje struktury harmoniczne na tercjach, również na tercjach, to jednak słychać te brzmienia niekonsonansowe i takie, które w harmonice tonalnej oczywiście wymagają jako sprężenie energii, rozprężenia, czyli wszelkie trytony, nony i septymy, no one u niego były oczywiście brzmieniami niezależnymi, bytami samymi dla siebie, a nie wymagającymi jakichś konsekwencji właśnie w postaci odpowiedzi na zadane pytanie. Nie było odpowiedzi, bo to nie było pytanie, był to po prostu samodzielny byt. Nie chcę wchodzić w jakieś takie szczegóły, czysto nazwijmy to techniczne, ale gdzieś ten jego język muzyczny, jego, Czajkowski język muzyczny, jest absolutnie jego, znaczy jest rzeczywiście niepowtarzalny, ale to nie znaczy, że nie widać w nim, prawda, w warszawskim Chopinie słychać, widać wręcz Bacha. Trudno byłoby na podstawie kontaktu, obcowania ze śpiewnymi frazami Chopina wysnuć wniosek, że obcy był mu Mozart, prawda? Ale to Ravel powiedział, cytujcie, cytujcie, kopiujcie, kopiujcie. Jak macie talent, to tak czy inaczej prędzej czy później wyjdzie. No, są utwory Andrzeja Czajkowskiego jako nastolatka, tego jest bardzo dużo, ja widziałem tego fragmenty partytur, gdzie no widać jakiś tam nocturn, bedur w jakiejś chopinowskiej takim sosie, prawda? On miał tam pewnie 10 lat, jak go pisał, albo 12. Nie wiem, czy nie jest do dzisiaj najmłodszym członkiem ZKP-u. Miał tam kilkanaście lat, jak został wprowadzony do ZKP-u. I to była chyba rzeczywiście nadprodukcja. Natomiast no, to, co można już zaliczyć i co chyba sam zaliczył do jego oryginalnego dorobku, czyli od sonaty altówkowej przez sonatę fortepianową i sonatę klarnetową począwszy, no to jest po prostu, znaczy nikt inny tego napisać by nie mógł, no po prostu, bo nikt nie miał jego duchowości, no każdy ma swoją własną.
Zastanawiałem się, jak to oddziałuje na wykonawcę, wirtuoza, instrumentalistę, pianistę, takiego jak pan, czytanie tych jego zmagań z rolą właśnie wykonawcy, wirtuoza, który chce uciec, któremu ewidentnie ta rola nie pasuje, przynajmniej od jakiegoś momentu. Konsekwentnie dąży do tego, żeby zostać kompozytorem, przestać grać w wielkich salach. Czy pan odnajdywał argumenty takie, z którymi pan sam się mierzył, które pan sam odnajdywał, czy odnajduje jako pianista?
Ja nie mam dylematu, że tego typu jakieś tam utworki sobie w życiu pisałem i pewnie będę pisał, ale nie mam żadnych pretensji do publikowania i wystarczy mi moje własne audytorium, że tak powiem, żeby sobie tego słuchać czy grać. Natomiast, znaczy powiem tak, widzę tutaj paralele między nim, Andrzejem Czajkowskim, a Guldem, starszym raptem o 3 lata, więc to samo pokolenie, gdzie oczywiście obaj się wycofywali. Znaczy jeden i drugi, można powiedzieć, się totalnie wycofał. Jeden z 40 par lat, a drugi 50, się w ogóle wycofali. Tak? By zostali, jakby to powiedział bohater jednego z filmów Hitchcocka, nieodwołalni, niedysponowani. Ale rzeczywiście Gould w wieku 31 lat, niespełna 32, uciekł, słynny jego dropout, uciekł z życia koncertowego, które zupełnie rozumiem to, że go nie interesowało. Znaczy rozumiem w sensie w kontekście znajomości jego osobowości i preferencji. Nie było to jakieś niezrozumiałe decyzja, prawda? Niezrozumiałą decyzją może być niekomponowanie albo nie granie w ogóle przez kogoś, kto jest kompozytorem albo wykonawcą. No to byłoby rzeczywiście dziwne. No, chociaż też jakieś powody musiałyby za tym stać, że ktoś wybiera milczenie.
Prawda? Jak Sibelius.
Sibelius taki jest na przykład, zdaje się, pan Piotr Szulkin, który już od wielu lat nie robi filmów, bo uważa, że w ogóle to nie ma sensu. Tak mówił Kieślowski, no odszedł był niedługo potem z tego świata, ale zapowiedział, że przestaje robić filmy, bo uważa, że nie ma to po prostu sensu żadnego. On nie ma takiej potrzeby, prawda? No tak samo było z Ivesem przecież i tak dalej, i tak dalej. Także z Orsini, no wiele było takich przykładów, aczkolwiek z różnych na pewno no, powodów. No, wspomniany przeze mnie Kisielewski też w pewnym momencie, no jako młody człowiek był bardzo zaangażowany w muzykę, a potem już też jakoś nie pamiętam, jak gdzieś też słyszałem, jak on to mówił, że czy przestała mi być potrzebna, czy przestała mnie interesować, czy zawsze gdzieś tam mu towarzyszyła, prawda, pisał do końca swoich dni, natomiast nie czuł tego jako swoje powołanie. Także Gould się gdzieś wycofał, Czajkowski się, prawda, wycofywał z grania, a był, no to była międzynarodowa gwiazda, światowa gwiazda. Więc tutaj widzę jakieś paralele, natomiast jakoś, no ja, gdybym miał szczerze powiedzieć, że zapisuję się do tego klubu i współodczuwam, no to nie, no dla mnie to jest naturalny sposób, najbardziej naturalny sposób kontaktowania się ze światem. Nieporównanie bardziej naturalny niż ten, który w tej chwili tutaj uskuteczniamy.
Czy rozumie pan, że to była naturalna konsekwencja jego osobowości, że to prędzej czy później się musiało stać?
Po tak, prostu. Znaczy jeżeli on w listach, w jednym ze swoich listów pisze, że właśnie w tej chwili ćwiczy czy pracuje nad wariacjami Beethovena na temat Diamellego i komentuje to oddzielnym zdaniem z wykrzyknikiem dwa słowa, cudowny kawałek. No, tak napisać o takim dziele w ogóle, cudowny kawałek, no to świadczy o też jakby takim niesłychanym, jakimś bezproblemowym kontakcie z muzyką w ogóle. Najprawdopodobniej łatwość jego przyswajania muzyki, łatwość uczenia się, olbrzymi, gigantyczny repertuar. To wszystko prawdopodobnie sprawiało, że było to dla niego zbyt łatwe. A biorąc pod uwagę jego kompletnie potłuczoną osobowość, potłuczoną przez dziecięce doświadczenia z Holokaustem, mówiąc tak w miarę obiektywnie, bo bardzo się poważnie otarł ten fenomen, no prawdopodobnie spowodował, że on musiał gdzieś cały czas tam się, prawda, tak jak na pewno państwo pamiętacie, pan pamięta, pamiętamy taką scenę z Niebieskiego, Kieślowskiego, kiedy główna bohaterka już jakby po tej całej traumie, od której się przecież zaczyna film, traci całą swoją rodzinę i zapada w taką martwotę, znaczy takie znieczulenie, no, z powodu tego jakiegoś progu w jej życiu, że idąc pociera sobie pięść o taki mur i sobie po prostu rżnie rękę. No, no to jakby troszkę coś takiego. Podejrzewam, że Andrzej Czajkowski był kimś takim, po prostu potrzebował, żeby bez przerwy gdzieś ktoś go gdzieś kopał, albo on musiał kogoś kopać, znieważać, prowokować. No, a to było 7-letnie dziecko, prawda? 7, 8, 9-letnie dziecko w tym Holokauście, a nie tak jak u Kieślowskiego jednak dorosły człowiek, prawda? Więc to dziecko po prostu było nienormalne. No, to był nienormalny człowiek. Znaczy mówię teraz już nie tam geniusz, artysta, to tylko było jakby tubą taką, dzięki której to ryczy do nas, prawda? Natomiast mówię tak o po prostu takim prostym wymiarze, przecież nie dlatego miał takie dzieciństwo, że był wielkim artystą w przyszłości, tylko po prostu setki tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy dzieci wówczas w różnych miejscach Europy takich rzeczy doświadczało, w związku z tym i on wyrósł, no prawda, no na człowieka, no pod tym względem, czy z tego powodu, w jakimś sensie, no nienormalnego, no taka reakcja tej bohaterki filmu Kieślowskiego, no nie jest normalna. Raczej ludzie idący po ulicy nie ranią się o napotykane przedmioty, to w sposób drastyczny, prawda? Więc gdzieś takie łatwe granie na fortepianie, on mógł tylko tym gardzić z latami, prawda? Natomiast ponieważ miał tę zdolność, ten talent do twórczości własnej, do przekazywania, przelewania jakby na papier i tak dalej, własnej duchowości, własnej osobowości, własnej imaginacji, no to, mój Boże, no któż wybierze rolę aktora, jeżeli może być pisarzem, poetą czy dramatopisarzem? No może być również aktorem, no ale jeżeli ma możliwość wyboru, powiedzmy, Zwłaszcza, że Andrzej Czajkowski jako wykonawca, no delikatnie mówiąc, spełnił się, prawda? Znaczy nie była to nieudana kariera, która, prawda, tam spaliła na panewce. No był wielki wybuch, który w ciągu pierwszych 3 lat swojej działalności międzynarodowej oglądał 500 koncertów. To jest prawie co 2 dni koncert. Czyli biorąc pod uwagę, że przecież nie było to de facto co 2 dni koncert, no to proszę sobie wyobrazić tę kumulację. Kto by to w ogóle wytrzymał? Krótko mówiąc, zrealizował się w tym. No a ponieważ miał tę daną z natury sposobność, możliwość przemawiania własnym głosem, no to któż by tego nie wybrał? Znam taki przykład osobiście Pawła Mykietyna, który jest no, fantastycznym wykonawcą. No ale już od dawna go to nie interesuje. No ja mu się nie dziwię. Chociaż przez 15 lat z nim grałem i trudno, żebym nie żałował, że już z nim nigdy pewnie nie zagram. Albo może mi się to raz w życiu jeszcze zdarzy, czy 2. Ale doskonale go rozumiem i nawet pokibicuję w tym, żeby nie dmuchał w ten klarnet, tylko żeby tworzył coś, co będzie trwałym śladem jego osobowości, jego bytu. Jak mam nie rozumieć Czajkowskiego w takim razie?
Wspomniał pan o tym prowokowaniu i szukaniu może takich nie najłatwiejszych rozwiązań i zastanawiałem się, bo to jest chyba dość ciekawe, że ta opera, która miała premierę 2 lata temu, to jest właśnie Kupiec Wenecki, który jest uznawany bardzo często za, no na pewno na wyrost, ale za taki utwór wręcz antysemicki albo takim rysie właśnie antyżydowskim trochę i że tak. Właśnie on to wybiera takie, a nie inne wspomnienia i czy on to tłumaczył kiedykolwiek, czy to jest po prostu zagadka dla nas?
Nie wiem, czy tłumaczył, ale co nie znaczy, że nie tłumaczył, po prostu nie wiem. No to po pierwsze. Po drugie, on dokonał pewnego niezwykłego zabiegu jako kompozytor tej opery na podstawie no, genialnego tekstu szekspirowskiego, gdzie właściwie rozszczepił temu skonfliktowanemu z Żydem Shylockiem Antonio, nadał cechy gejowskie. Znaczy powierzył mu głos kontratenora, co no, ma dosyć powszechnie konotacje seksualne, prawda? Znaczy, to nie jest tożsame, ale no, ma takie, prawda? I konflikt między nimi, gdzie każda z tych postaci jest i katem, i ofiarą. To jest niezwykle kunsztownie zbudowana intryga, więc bez wątpienia Andrzej Czajkowski wykorzystał ten gotowy i bardzo emblematyczny tekst Szekspira dla siebie, to znaczy umiał znaleźć siebie w tej historii, siebie w swojej takiej multiosobowości, bo to też jest istotne. Natomiast rozumiem, tutaj mówię zupełnie prywatnie jako po prostu czytelnik, nikt więcej, jestem w stanie zrozumieć, wydaje mi się, że jestem w stanie zrozumieć postrzeganie Kupca Weneckiego Szekspira jako pewnego manifestu antyżydowskiego. Natomiast ja go nie podzielam. Cały czas mówię, że wypowiadam się prywatnie, jako prywatna osoba, a nie wiem, jakkolwiek znawca tematu. I wydaje mi się, że równie dobrze można ten tekst tak potraktować, dlatego powiedziałem, że rozumiem to. Natomiast no, ja widzę tam Shylocka, czyli żydowskość, żydowską kulturę, jako nie tylko agresora, ale też jako no, niezwykłą ofiarę kultury chrześcijańskiej. Znaczy chrześcijańskiej. Świata, w którym się dzieje ta sztuka, że dzieje się ona w kulturze i w świecie, naszym świecie chrześcijańskim. Także ja nie do końca odbieram w prosty sposób Kupca Weneckiego Szekspira jako antyżydowskiego manifestu, bo ta sztuka ukazuje bardzo złożone relacje Starego Testamentu i Nowego Testamentu.
Powiedzieliśmy o tej operze. Ukazała się kilka dni temu płyta Agaty Zubel z 7 sonetami Szekspira.
Tutaj w piątek grali, mi się nie pochwaliło.
Dosłownie kilka dni temu. I chciałem zapytać, czy ma pan pewnego rodzaju satysfakcję, że coraz więcej tego Czajkowskiego w takim razie się pojawia.
Robiłem. Znaczy nie po to. No. Nie takie miałem założenie teoretyczne, a prioryczne, tylko no, gdzieś ex post mogę powiedzieć. Po to robiłem. No, 20 parę podmiotów wykonawczych w Polsce, mówię o samej Polsce, tę muzykę gra. Podmiotów, bo mam na myśli tylko solistów, ale również orkiestry czy zespoły, jej dyrygentów. Także myślę, że moja duma z tego powodu zupełnie może świadczyć o mojej nieskromności, bo rzeczywiście no, nie mógłbym, będąc człowiekiem przytomnym, nie przypisać sobie jakiejś zasługi w tym, no, bo biorąc pod uwagę impuls, bez którego w ogóle nic by nie było, jaki dały publikacja listów, czyli jego respondentka Halinka, czyli Anita Janowska, to bez niej, a później bez profesora Bristigera, który pierwszym kołem, że tak powiem, zamachnął no taki istotny sposób, bez tych dwóch osób to bym sobie tam mógł Czajkowskim się interesować tak jak i wcześniej się interesowałem. Natomiast jest to dla mnie oczywiście, no, mogę sobie tylko życzyć kolejnych jakichś takich białych plam i kolejnych też osób, bo przecież mam swoje pojedyncze życie i od tego jest dialektyka i kultura, żebyśmy coś robili, prawda, wzajemnie się gdzieś tam inspirując, a pozytywnie, negatywnie, różnie. Mogę sobie tylko życzyć, żeby więcej było takich zjawisk, takich fenomenów do odkrycia, do propagowania i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo dziękuję.
Dzięki.